centrum uwagi. W środku tygodnia, środa samorządowa w Radiu Doksa.
9 minut po godzinie 14 na antenie Radia Doksa, czas na debatę samorządową, a dziś w programie będziemy mówić o budżetach obywatelskich. Z całą pewnością możemy powiedzieć, że nastała moda na budżety obywatelskie, a może jest to przede wszystkim potrzeba społeczna. No dzisiaj o tym właśnie będziemy rozmawiać do godziny 15. Przedstawię moich gości. Ze mną w studiu Dorota Piechowicz-Witoń z Opolskiego Centrum Dialogu Obywatelskiego. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam.
Monika Mickiewicz, naczelnik Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta w Strzelcach Opolskich.
Dzień dobry.
Magdalena Stodoła, przewodnicząca Zespołu Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego.
Dzień dobry Państwu.
Oraz Zbigniew Romanowicz, sekretarz Kędzierzyna Koźla. Witam serdecznie. No to zacznijmy w takim razie od idei budżetów obywatelskich. Mówiąc najprościej, chodzi o to, żeby włączać się mieszkańców w mechanizm decydowania o inwestycjach gminnych, miejskich, na ile rzeczywiście co do idei wszystko się zgadza, a co do praktyki bywa różnie w zależności od rozwiązań. Od pani naczelnik Centrum Dialogu Obywatelskiego chciałam rozpocząć.
Czy ja myślę, że budżety obywatelskie czy budżety partycypacyjne pokazują pewien trend w Polsce od kilku lat, czyli z jednej strony możemy mówić o ogromnym rozwoju trzeciego sektora, działalności organizacji pozarządowych, później wszedł ten temat konsultacji społecznych, też angażowania mieszkańców i pewnego rodzaju dopełnieniem są budżety obywatelskie. Czyli nie tylko opiniujemy jako mieszkaniec jakieś zadania podejmowane przez samorząd, nie tylko angażujemy się w sprawy obywatelskie poprzez stowarzyszenia, fundacje, grupy nieformalne, ale mamy też bezpośredni wpływ na pieniądze, na budżet, czyli jakąś część budżetu rzeczywiście mieszkańcy też mają poczucie, że to zależy od nich. A to jest zgodne też z taką socjologiczną i psychologiczną tendencją. Lubimy mieć wpływ i jak mamy na coś wpływ, czujemy się za to odpowiedzialni, to też stajemy się bardziej aktywni.
Ile mody, ile potrzeby, panie sekretarzu?
No, na pewno nie należy tego klasyfikować, tego zjawiska w kategoriach mody. Jeżeli dobrze zrozumiałem.
No, ja się zastanawiam, bo jeżeli Polska jest na czele tej listy, jeżeli chodzi o liczbę budżetów obywatelskich w poszczególnych miastach, no to nie wiem, czy jest to moda, czy jest to potrzeba mieszkańców.
Ja bym się skłaniał raczej ku tej drugiej definicji. To jest potrzeba. To jest potrzeba wynikająca z tych tendencji, o których mówiła tutaj moja przedmówczyni, a mianowicie z woli wpływania na działania organów gminy, powiatu bądź województwa i brania udziału w rozstrzygnięciach dotyczących sposobu zagospodarowania terenów objętych wspólnotami samorządowymi. No i powiedzmy sobie szczerze, no wynika to w dużej mierze również ze stałego, funkcjonującego od wielu lat deficytu pewnych rozwiązań o charakterze infrastrukturalnym i nie tylko związanych z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej. No tego obrazem jest fakt, iż znaczący procent zadań zgłaszanych w trybie budżetu obywatelskiego są to zadania, no, które mają zaspokajać podstawowe potrzeby zgłaszane przez mieszkańców, czyli budowę chodników, budowę placów zabaw, budowę określonych obiektów czy urządzeń sportowych. A zatem no, to jest chyba no, podstawowa przyczyna takiej dosyć intensywnej tendencji rozwojowej budżetów obywatelskich.
Rozumiem, że w Strzelcach Opolskich też była taka potrzeba.
Tak, chcieliśmy się wsłuchać w potrzeby mieszkańców, jakie mają pomysły na rozwój gminy, czego oczekują, a poza tym taka forma aktywizacji mieszkańców, żeby czuli się jakby odpowiedzialni za to, co się dzieje w gminie, za to,
żeby mieli ten realny wpływ na inwestycje. Czyli nie moda.
Raczej nie.
A skąd pomysł na marszałkowski budżet obywatelski? Bo to jest coś szerszego, aniżeli to, o czym mówiliśmy do tej pory, czyli gminne budżety.
Tak na dobrą sprawę, proszę Państwa, marszałkowski budżet obywatelski jest po to, żeby zaktywizować naszych mieszkańców przede wszystkim w tych działaniach miękkich, czyli w organizacji różnego rodzaju imprez, na tych twardych, inwestycyjnych projektach, które robi budżet obywatelski danego miasta. Jesteśmy po to, żeby mieszkańcy nam wskazali, co chcieliby zrobić u siebie w terenie, a my oczywiście w ramach swoich kompetencji województwa będziemy to dla państwa robić.
Czyli tutaj te projekty inwestycyjne nie będą realizowane w ramach...
Będą, mogą być realizowane, ale tylko na imieniu województwa.
Mhm. Ale nacisk położony jest na miękkie projekty, imprezy sportowe, jakieś wydarzenia kulturalne. Rozumiem, że to jest klub marszałkowskiego budżetu obywatelskiego. Pytam, bo to nowość.
Tak, myślę, że tak. To są przede wszystkim imprezy o charakterze kulturalnym, sportowym, turystycznym, edukacyjnym, prospołecznym. Mogą to być treningi sportowe, może to być zakup strojów sportowych, może to być organizacja turniejów, aktywność w postaci zajęć jakichś dodatkowych, kulturalne, ruchowe. Pomysłów naprawdę może być wiele i czekamy na twórcze pomysły.
To wymieniając te plusy, bo ja nie usłyszałam od was żadnych mankamentów związanych z budżetami obywatelskimi, może zaraz je usłyszę.
Jeszcze.
Czyli to panie sekretarzu, to proszę bardzo, to jakie mankamenty widzimy?
Znaczy, myślę, że nie tyle może mankamentem, co pewną okolicznością, którą musimy uwzględniać przy omawianiu budżetów obywatelskich, jest fakt, iż procedura ta ma charakter konsultacyjny, iż nie jest to decyzja od początku do końca leżąca w rękach mieszkańców. Jest to oczywiście bardzo duży zakres uprawnień po stronie mieszkańców, jednakże procedura budżetu obywatelskiego zawsze będzie i musi być powiązana z procedurą uchwalania i wydatkowania budżetu, a co za tym idzie, no, z pewną dyscypliną, która się wiąże ze środkami publicznymi. A to z kolei za sobą pociąga pewien obowiązek takiego opracowywania i zgłaszania zadań do budżetu obywatelskiego z uwzględnieniem różnego rodzaju ograniczeń, które się mogą pojawić przy realizacji tych zadań.
No bo to nie jest tak, że mieszkańcy sobie mogą zgłaszać
wszystko,
bo i tak podlega wszystko weryfikacji urzędniczej.
Więc musi być pewna weryfikacja. Ona oczywiście może następować wyłącznie w oparciu o zasady określone w przepisach prawa. Nie może być to arbitralna ocena, ale jednak taka weryfikacja służy temu, aby później te zadania były po pierwsze realizowalne i aby rzeczywiście ich wykonanie następowało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
To widzimy jeszcze jakieś mankamenty? Są jakieś minusy? Na pewno są.
Chyba tylko taki, też patrzę na budżet obywatelski z perspektywy mieszkanki, że niestety raczej nigdy nie da się doprowadzić do takiej sytuacji, że wygrają wszystkie projekty.
Czyli albo że wszyscy będą zadowoleni, tak?
Zawsze będzie jakaś grupa, która będzie bardziej lub mniej zadowolona. Część projektów w głosowaniu takim czy innym sposobem odpadnie. I to jest chyba największy ból i urzędników, i mieszkańców, kiedy naprawdę bardzo ciekawe projekty, no jednak nie zdobyły takiej liczby głosów, która pozwalałaby im na realizację.
Czyli ten model głosowania może nie do końca się sprawdza? No bo jak? W jaki sposób sprawić, żeby to było bardziej sprawiedliwe? No nie da się, tak?
Kwestia promocji,
taką mamy demokrację, tak?
Tak, tak.
Promocja danego projektu.
To jest, no właśnie, czyli co? Wśród plusów w takim razie, które mielibyśmy wymienić, to co konkretnie w przypadku budżetów obywatelskich powinniśmy wskazać?
Znaczy dla mnie to jest właśnie to, że mieszkańcy mają możliwość nauczenia się, na czym polegają finanse samorządowe, na czym, że to nie jest sprawa taka prosta, wydatkować pieniądze tutaj gminne czy inne samorządowe. Wiedzą, że obarczone to jest pewnymi ograniczeniami, że są pewne wymagania, które trzeba zrealizować i to jest też taka forma edukacji mieszkańców.
Ja wypisałam te plusy, które są wskazywane wśród budżetów obywatelskich, no to w ogóle założenie, że proces decyzyjny, w który włącza się mieszkańców, aktywizacja mieszkańców, aspekt współdecydowania pomiędzy mieszkańcami a władzami, ale także wspólnego pomiędzy mieszkańcami, żeby współpracować ze sobą, to jest kwestia i zbierania podpisów, no i później głosowania. Wymieniłam te najważniejsze kwestie, czy są jeszcze inne plusy?
Ja myślę, że też jest kwestia większego zrozumienia dla samorządu, jak podejmuje się decyzje, jak ważne, jak ważne to są decyzje i jak trudne to są decyzje. Mhm. Czy właśnie wybieramy warsztaty i bardziej zadania miękkie, czy decydujemy się na większą inwestycję, odkładając 7 innych mniejszych zadań, tak, ale skupiając się na tej jednej poważnej sprawie.
Mhm. A marszałkowski budżet obywatelski, on był trochę tworzony na bazie tych gminnych, to znaczy przyglądaliście się temu, jak wyglądają gminne budżety obywatelskie i tworzyliście coś szerszego, czy raczej na bazie doświadczeń innych województw?
Tak, na dobrą sprawę, proszę Państwa, jesteśmy drugim województwem w Polsce, który wprowadził budżet obywatelski w zasięgu całego województwa. Tak na dobrą sprawę, gdyby nie Małopolska, gdyby nie marszałek Krupa i jego chęć i przekazanie nam całego know-how, pewnie nie zrealizowalibyśmy jeszcze w tym roku zadań w ramach marszałkowskiego budżetu obywatelskiego. Oczywiście wprowadziliśmy pewne modyfikacje, jeśli chodzi o regulamin, ale wzorowaliśmy się przede wszystkim na doświadczeniu Małopolski. To było nasze wyjście.
Raczej gminami nie ma co się sugerować, bo zupełnie inna struktura.
Inny
tak?
charakter zadań, inne kompetencje.
No właśnie, ale czym się sugerować przy tworzeniu takiego pierwszego budżetu obywatelskiego w Strzelcach Opolskich? Która to już jest edycja budżetu i kiedy była ta pierwsza?
Pierwsza była w 2015, to był budżet na 2016 rok. Potem mieliśmy na 2017 i w tym roku będziemy do trzeciej edycji podchodzić.
No i właśnie, sugerować się wzorcami innych miast, czy to raczej nie ma sensu?
No, myśmy się na początku sugerowali doświadczeniem z innych miast, z dużych miast. Po pierwszej edycji mieliśmy już swoje własne przemyślenia, własne doświadczenia, zmodyfikowaliśmy nasz regulamin. Także to wszystko zawsze ewoluuje.
Mhm. Pierwsza edycja to była ta najtrudniejsza?
Tak, bo tak naprawdę nie wiedzieliśmy, jak zareagują
mieszkańcy. Z czym to się je trochę, tak.
Czy ogarniemy to wszystko w odpowiedni sposób, czy tam to wszystko się zepnie. Udało się, szczęśliwie. Nawet zakończyliśmy już realizację, także wszystkie projekty, które były zgłoszone, które wygrały, zostały już zrealizowane. Mhm. Także mieszkańcy zobaczyli, że są efekty, że to ma sens, że to działa. Także zmieniliśmy tylko później w 2016 roku, że nie wybieramy jednego projektu, tylko mieszkańcy mają możliwość wybrać 5 projektów, takich, które uważają za najciekawsze, którym przyznawają punkty. Mm-hmm.
To do szczegółów będziemy jeszcze wracać, ale czy warto sugerować się innymi budżetami? To znaczy, czy warto inne wzorce przekładać na grunt własnego miasta, panie sekretarzu?
Na pewno warto...
Każde miasto jest inne, każde ma inną specyfikę.
Na pewno warto podglądać, warto podpatrywać, warto dzielić się przede wszystkim doświadczeniami w zakresie przeprowadzanych do tej pory procedur w ramach budżetu obywatelskiego. No w Kędzierzynie Koźlu mamy w tym roku 5. edycję.
Mhm. I też ta pierwsza była najtrudniejsza?
Nie była najtrudniejsza. Ona, podobnie jak następne, miała cechy autorskie, indywidualne. O tyle nie była najtrudniejsza, iż w tamtej edycji wybierane było tylko jedno zadanie spośród wszystkich zgłoszonych przez mieszkańców i no, w pewnym sensie była to procedura, która premiowała duże zadania i premiowała te grupy mieszkańców, które potrafiły się zorganizować i doprowadzić do masowego głosowania na dane zadanie. Taka formuła obowiązywała przez pierwsze 2 lata. Natomiast od 2015 roku już realizujemy to także w autorskiej nowej formule, która się w mojej ocenie bardzo sprawdza. Jest to formuła, która przewiduje zarówno zgłaszanie, jak i głosowanie na pozytywnie zaopiniowane zadania w poszczególnych 16 osiedlach, które występują na terenie naszego miasta. To powoduje, iż zadań wybieranych i realizowanych jest znacznie więcej i powoduje większą aktywizację mieszkańców poszczególnych osiedli, no w szczególności tych osiedli mniejszych, mm-hmm. które w formule open no nie miały większych
szans. Czyli każde osiedle ma wydzieloną pulę, tak?
Ma wydzieloną pulę, która...
To o jakich pieniądzach mówimy?
No w tej chwili ogólna pula to jest 1,5 miliona złotych i te środki w rezerwie celowej w budżecie miasta są zarezerwowane i są one podzielone według klucza następującego. 40% tej ogólnej kwoty jest dzielona na 16 stałych kwot przypadających dla poszczególnych osiedli, a 60% tej ogólnej kwoty jest, została podzielona według klucza liczby mieszkańców. A zatem jest uwzględniony zarówno potencjał demograficzny poszczególnych osiedli, jak i fakt, że te mniejsze osiedla powinny mieć swój stały, taki twardy rdzeń finansowy.
Czyli wydaje się być sprawiedliwie, tak?
No jestem przekonany.
Że jest sprawiedliwie. Tak? A co mówią mieszkańcy? Rzeczywiście, że jest sprawiedliwie?
Nie znam głosów, które by wskazywały, że nie jest sprawiedliwie. Mhm. Natomiast oczywiście zdarzają się głosy wskazujące na potrzebę być może uwzględnienia jeszcze potrzeby, na potrzeby uwzględnienia takiego oto kierunku, aby utworzyć jeszcze pulę zadań ogólnomiejskich. Aha. Czyli krótko mówiąc, aby całej kwoty nie dzielić wyłącznie na zadania osiedlowe, ale również wyodrębnić jakąś kwotę, która byłaby przedmiotem głosowania przez wszystkich mieszkańców, niezależnie od miejsca zamieszkania na terenie danego osiedla. Ale to jest raczej potrzeba, czy wskazanie na potrzebę modyfikacji niż negacja istniejącego modelu.
Czyli w sumie każde osiedle jest w stanie zrealizować po jednym zadaniu?
To zależy od tego, jakiej wartości zadania zostały zgłoszone. Jeżeli zostały zgłoszone zadania o mniejszej wartości i uzyskały one najwyższą na terenie danego osiedla liczbę głosów, jest możliwe, że tych zadań będzie realizowanych więcej. No, dla przykładu w ubiegłorocznej edycji na terenie jednego osiedla realizowano 3 zadania, podczas gdy oczywiście na terenie innych osiedli realizowano po jednym lub po 2 zadania. To wszystko zależy od tego, które zadanie uzyska największą, zadanie lub zadania uzyskają największą liczbę głosów mieszkańców.
Opole jednak idzie w kierunku tych ogólnomiejskich.
Tych ogólnomiejskich, ponieważ w Opolu mamy podział na zadania duże i małe, póki co. Tak było w poprzednich 2 edycjach. W tym roku jest realizowana 3. edycja. Zawsze z taką zakładką, czyli w 2016 organizowaliśmy edycję na 2017 rok. W tym roku będą realizowane te zadania, a obecnie przygotowujemy się formalnie do edycji 2018. I rzeczywiście zadania małe są do 100 tysięcy złotych, zadania duże powyżej 100 tysięcy złotych. Po każdej edycji jest pewna forma ewaluacji, w różny sposób prowadzonej tej ewaluacji. I my też pytamy mieszkańców, czy ten podział jest właściwy. W tym roku zapytaliśmy o różne możliwości podziału na dzielnice, na tematy związane na przykład z edukacją, ze sportem, z ekologią. Natomiast wśród mieszkańców, którzy wzięli udział w tej ankiecie, najwięcej osób podkreślało, że najważniejsze, żeby te zadania były ogólnomiejskie, tak jak już była mowa, czyli żeby każdy z mieszkańców miasta, niezależnie w jakiej części tego miasta mieszka, mógł z tego zadania skorzystać, mógł wybrać się z rodziną, z dziećmi, ze znajomymi i jakoś spędzić czas.
Czyli w Opolu nie sprawdziłby się taki model, jak jest w Kędzierzynie, że na poszczególne dzielnice na przykład byłyby odrębne budżety?
Znaczy, myślę, że trudno wykluczyć, że kiedyś być może to wejdzie. Natomiast na ten moment my też patrzymy po pierwsze na środki finansowe, jakimi dysponujemy w budżecie obywatelskim. No bo chcąc podzielić też jakoś proporcjonalnie, trzeba znaleźć klucz. Na razie ta metoda podziału tylko na zadania małe i duże sprawdza się, ponieważ tak naprawdę mieszkańcy sami wpływają na tą aktywność dzielnicową, więc tutaj nie trzeba jakoś stwarzać tych granic dzielnicowych.
A tym bardziej rady dzielnic mają swoje pieniądze, więc może też dlatego
to prawda.
Obywatelski powinien być ogólnomiejski.
Natomiast jest taki pomysł i to nie jest jakaś nowość. Też informowaliśmy o częściowych wynikach tej ewaluacji. Bardzo cieszył się uznaniem mieszkańców pomysł i propozycja, aby wprowadzić 3. kategorię zadań mikro. Powiedzmy do 10 tysięcy złotych. Liczymy, jeśli to rzeczywiście wejdzie, liczymy, że to uruchomi czy zaktywizuje grupę mieszkańców, która do tej pory nie angażowała się w budżet obywatelski. No właśnie dlatego, że mają pomysły związane z całkiem niedużą kwotą. To nie jest powyżej 100 tysięcy złotych inwestycja. W związku z tym bardzo często mieliśmy takie sygnały od mieszkańców, że jakby obawiają się tej rywalizacji z dużymi grupami mieszkańców, też z podmiotami, które wspierają mieszkańców. Stąd wprowadzenie takich mikrozadań myślę, że rzeczywiście trafiałoby w potrzeby wielu mieszkańców, więc to jest taka nowość, która jest najbardziej realna, jeśli chodzi o zmianę w tej edycji budżetu.
Mhm. Nie jest łatwo wygrać, to znaczy nie jest łatwo przeforsować zadanie, które będzie się cieszyło dużym uznaniem szerokiej czy wszystkich mieszkańców Opola, prawda? Tych zadań jest bardzo dużo. Rywalizacja w głosowaniach też jest dosyć spora.
Tak, i z roku na rok zwiększa się liczba zadań zgłaszanych. Zaczynaliśmy w pierwszej edycji od 140 blisko zadań. W tej, która już za nami, ponad 200 zadań, więc mamy
tendencja
jednak dużą...
Zwyżkowa.
Tendencja jest zwyżkowa i jeśli chodzi o zgłaszane zadania, i jeśli chodzi o takie zainteresowanie budżetem.
Czyli więcej osób też głosuje? Tak?
Jeśli chodzi o głosowanie, to w tym roku głosowało trochę mniej niż w tamtym, natomiast też inaczej były rozlokowane punkty do głosowania tradycyjnego, ale więcej osób zagłosowało elektronicznie i też na to stawiamy, żeby jednak to głosowanie elektronicznie było częstszą formą wyboru mieszkańców.
To po chwili przerwy powrócimy do tematu związanego z budżetem obywatelskim. Sprawdzimy, jak ten budżet przebiega w Strzelcach Opolskich.